9 minut po godzinie 20. Magazyn Między Nami Zwierzętami. Dzisiaj, tak jak na początku wspominałam, będę Państwu prezentowała rozmowy, tematy, które w 2018 roku miałam przyjemność tutaj Państwu prezentować w audycji. To z cyklu Las Dobre Sąsiedztwo. Zawsze mnie interesuje w ludziach to, co robią. Często zadaję im pytanie, dlaczego? Nie zastanawiam się nad tym, jaki zawód wykonują, ale co robią dla innych i przede wszystkim, jak traktują przyrodę. Pierwszym z moich bohaterów jest leśnik Grzegorz Patek z Nadleśnictwa Krzystkowice. Ale prócz tego, że jest leśnikiem, to przede wszystkim jest ogromnym pasjonatem ornitologii i fotografii przyrodniczej. Parę miesięcy temu spotkałam się z nim i opowiadał mi o tym, w jaki sposób jako ornitolog podgląda ptaki.
Fotografowanie interesowało mnie od zawsze. Pierwszymi moimi próbami była fotografia makro, czyli robaczków, nazwijmy to, szeroko pojętych. W średniej szkole złapałem zajawkę taką, nazwijmy to, entomologiczną i właściwie nie znałem zbyt wielu ptaków. Znałem owady. No a z czasem po prostu przeniosło się to na ptaszki. No i tak zostało do dzisiaj. A to polega na tym, że człowiek idzie po ciemku, chowa się w jakimś namiociku albo w czatowni, którą zdążył w międzyczasie wybudować i siedzi dosyć długo, najczęściej marznie lub leży w jakimś błocku, czyli przy okazji też i lekko moknie. Tak szczerze powiedziawszy, nie jestem tolerancyjny w swojej fotografii, dość jestem takim fotografem technicznym, że tak powiem. U mnie musi wszystko się na tym zdjęciu zgadzać. Jedna trawka doprowadza do tego, że to zdjęcie jest usuwane do kosza. Bo ona tam nie powinna być.
Ale w naturze przecież jest. To pan chce poprawiać przyrodę.
Tak, proszę panią, ja kreuję przyrodę. Zdjęcie ma wyglądać dobrze. Nie tylko przedstawiać fakt, ale ma też wyglądać. Jednym z istotnych elementów fotografii, w ogóle w fotografii, jest to, że ustawiamy ostrość na oczy. Ludzie myślą, że zrobienie zdjęcia postaci w jakiś sposób pokazuje, że jest to zdjęcie dobre. Tak? Co jest tak nie do końca prawdą, bo podstawowym elementem jednak musi być ostre oko.
A oko u ptaka zwykle widzimy jedno.
Tak. Czyli mamy problem z głowy, tak? Ustawiając na jedno oko. Zdarza się, że trzeba ustawić ostrość na postać, ale jeżeli oko jest nieostre, no to zdjęcie ląduje w koszu. Oko musi się świecić wręcz.
Ale oko wyostrzone, tak jak pan mówił. W tym oku odbijają się różne elementy. Nie zastanawiało to pana, co tam w tym oku jest?
A, to ja nawet właśnie z tej pozycji zrobiłem sobie kiedyś takie powiększenie takiego oka, gdzie znalazłem nawet swój namiocik i obiektyw świecący. Także taki mały ptaszek.
Czyli widział pana?
Tak, widział mnie.
Pan mu robił zdjęcia, on pana
obserwował. On mnie obserwował, ale to widać, że nauczyłem go siadać w tym miejscu bezstresowo, bo spokojnie łowił rybki.
Zimorodek łatwy do sfotografowania?
Zimorodka faktycznie można bardzo łatwo sfotografować telefonem, szczególnie wędkarze mogą to zrobić, bo on bardzo często siada im na końcu wędki, bo to jest nowe miejsce, z którego trzeba obserwować, czy coś tam wpływa atrakcyjnego pod spodem.
To pan Grzegorz Patek, szefa Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, pana Pawła Mrowińskiego. Nie trzeba przedstawiać, w Brodach jest postacią znaną, lubianą i szanowaną, a dzięki jego pasji fotograficznej, filmowej może właściwie poznać go każdy, bo dzięki krótkim filmom, w których opowiada nie tylko o swoich ulubionych sosnach, ale i o ciekawostkach przyrodniczych, można go zobaczyć na stronie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Parę miesięcy temu opowiadał mi o tym, jak fotografuje przyrodę i co las otworzył przed nim, przed jego obiektywem.
W przyrodzie to najbardziej lubię takie wyzwania, czyli lubię fotografować zwierzęta. Lubię je podchodzić, tropić, rozpoznać, gdzie mogą przebywać i potem jakoś tam się na nie zaczaić. Oczywiście dzisiaj jest sporo fotografów i sprzętu fotograficznego, ale także te smartfony, iPady czy jakieś inne, które dają ludziom bardzo duże możliwości fotografowania i niemal w każdych okolicznościach. Ja zaś w ogóle to lubię przebywać w lesie i zawsze, kiedy idę do tego lasu, to zabieram ze sobą aparat, bo zawsze można coś ciekawego sfotografować, zobaczyć, usłyszeć, zaczaić się i potem to uwiecznić w kadrze.
Ja mam takie wrażenie, że jest pan takim fotografem, który korzysta z tego, co las mu daje. To znaczy, tak jakby nagle otwierały się takie magiczne drzwi przed panem do tego lasu i przez te drzwi wychodzą zwierzęta, wychodzą ptaki, rośliny i pan po prostu bierze to, co jest panu dane.
Można by tak określić, jak ładnie to pani określiła. Rzeczywiście te drzwi, które wprowadzają mnie do tego tajemniczego lasu, być może, że rzeczywiście, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, nie każdemu dostępnego, tak? Mimo, że pójdzie do tego lasu, to być może, że nie zauważy tego, co ja zauważę. Natomiast rzeczywiście lubię, mimo pracy mojej jako leśnika w lesie, i sporo obowiązków, które wykonuję, to wykonuję w lesie, to jednak lubię chodzić do tego lasu, odpoczywać, bo fotografowanie, to moje fotografowanie lasu, przyrody i tego, co jest z lasem związane, czy ze środowiskiem przyrodniczym, to tak naprawdę to jest taki odpoczynek dla mnie, tak? To jak mówiłem, te emocje, które są związane z tropieniem czy podchodzeniem jakichś zwierząt, ale też takie wyciszenie się, takie, gdzie mogę sobie sam ze sobą, ze swoimi myślami być.
A co do pana wyszło przez te drzwi?
Kiedyś będąc na takim właśnie podchodzeniu zwierzyny, zauważyłem z daleka, jeszcze przez lornetkę, więc mogło to być jakieś 500 metrów, a może więcej. Na początku myślałem, że to gałęzie leżą na takiej polanie. Ale jak tak skupiłem uwagę, to zauważyłem, że to się coś rusza. No i jak podszedłem trochę bliżej, zauważyłem, że to są poroża jeleni. Proszę sobie wyobrazić, dwa byki jelenie w czerwcu leżały w takim zagłębieniu terenu i wystawały tylko te ich poroża nad powierzchnię gruntu. To była taka ogromna łąka, zresztą wykoszona, i ten jeden taki dołek, te jelenie tam sobie znalazły miejsce takiego odpoczynku. A ponieważ w pobliżu były zarośla świerkowe, które pozwalały mi podejść ich jak najbliżej. No i rzeczywiście skradałem się i podszedłem tak blisko, że w pewnym momencie myślę sobie, ciekawe jak one zareagują, jak w końcu mnie zobaczą albo poczują. Bo jakoś tak w ogóle nie wyczuwały mnie, machały tylko tymi łbami, opędzając się od komarów i muszek. A ja tak podchodziłem i robiłem zdjęcia coraz bliżej i byłem już na tyle blisko ich, że trochę się przelękłem, nie wiedząc, jak one zareagują, kiedy wreszcie zobaczą, że ktoś stoi czy coś stoi blisko nich. No i tak czaskałem tą migawką aparatu, że w końcu jeden podniósł łeb, popatrzył, chyba coś mruknął, bo nagle poderwały się, zrobiły chyba z 10 kroków, odwróciły się do mnie jeszcze, popatrzyły na mnie i ruszyły przed siebie pędem. To było takie fajne otwarcie się lasu i tego, że mogłem to sfotografować.
Pan Marek Bogała zafascynował się mrówkami w technikum leśnym i można powiedzieć, że to miłość odwzajemniona, zważywszy na fakt, że właśnie na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice i leśnictwa, gdzie pracuje, niedaleko drogi Nowogród Bobrzański w kierunku na Żary, na 3 hektarach znajduje się, proszę państwa, ponad 100 mrowisk. Co to jest za miejsce?
Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice, Leśnictwo Krzystkowice, bardzo blisko szosy krajowej Nowogród-Żary i na tej powierzchni jest, gdzie występuje ta kolonia mrowisk, występuje około 100 mrowisk, mrówki rydnic.
100?
100.
To ewenement.
Ewenement naprawdę na skalę Nadleśnictwa. Nadleśnictwo jest jedno z największych w Polsce. Pracujemy na 32 tysiącach hektarów i niech sobie pani wyobrazi, że w tym miejscu, na tych 3 hektarach, występuje około 100 mrowisk, a w całym nadleśnictwie, na powierzchni pozostałych tych 32 tysiącach hektarów, występuje ich 1100. To jest jakaś skala porównawcza, prawda? 1100, a 100 w jednym miejscu, na tych 3 hektarach. To jest naprawdę ewenement. Dlaczego tak cenimy mrówki? Cenimy je tylko dlatego, nie tylko, że są niesamowitymi
oczyścicielkami.
Oni fajnie wiedzą dokładnie, jaki owad jest słaby, atakują go, jedzą. To są takie typowo drapieżniki. Jest ich tutaj naprawdę pełno.
Mrówki wiedzą, że my teraz tutaj jesteśmy?
Tak, na pewno. Zdecydowanie strażniczki na pewno wyszły naprzeciw. Ten deszcz, który spadł, on je tylko przyciszył, wytulił. Tutaj jak byliśmy z panią Eweliną wcześniej, jak było ciepło, słonecznie, to momentalnie pani Ewelina miała około 30 mrówek w ciągu minuty już na sobie. Bardzo fajnie, że się tak nie broniła, nie trzepała. Te mrówki rozpoznały cel i opuściły, odeszły od pani Eweliny.
Pani ma mrówkę tutaj na kołnierzu, ale spora jest.
No. Nie wolno się bać mrówek, one są pożyteczne. One tylko bronią, tylko ich chronią mrowisko, ich byt, dom, ich społeczeństwo. Chodzi o to, że w sumie, widzę, że po pani też chodzi taka jedna, a to jest strażniczka, widzi pani te używaczki? Mhm. Ona rozpoznaje teren. I niektóre gryzą, szykują kwas mrówkowy, niektóre szczypią i w sumie generalnie są strasznie zaborcze. Mogą podnieść kilkanaście ciężaru większego od siebie, od swojej wagi. Dlaczego je tak bardzo kochamy?
Pan je kocha.
Kocham je, naprawdę je kocham. Może za dużo powiedziane, ale ja pracuję w lesie już 38 lat, a zajmuję się ochroną lasu już 30 lat. Także w sumie zajmuję się ochroną lasu, ochroną przyrody i edukacją leśną społeczeństwa. I strasznie mi zależy, żeby kolejne pokolenia nie ignorowały takich fajnych rzeczy, żeby to naprawdę pokazać dzieciom, że w sumie to jest naprawdę fajne, bo oni nam pomagają, są sprzymierzeńcy. Ja bym powiedział dalej, że w sumie to są jak leśnicy, dbają o społeczeństwo i naprawdę chłopią pewne rzeczy.
Tylko nie noszą mundurów.
Nie noszą munduru. A szkoda. Chodzi o to, że w sumie pół żartem, pół serio. Powiem tak, że one naprawdę zasługują na wielką powagę.
Dzisiaj to się mówi szacun.
Szacun, no tak, fajnie. Takie młodzieżowe, nie? Ująłbym tak samo, no szacun wielki, no szacun.
A w tym samym czasie byliśmy jeszcze na terenie ścieżki przyrodniczo-leśnej Dolina Szeszyny, gdzie rośnie dąb przypułkowy, nazwany tak na cześć księdza Macieja Sieńki. Z tym miejscem wiąże się także legenda, o której opowiadali leśnicy Bogusław Schwichtenberg i właśnie Marek Bugała.
Znajdujemy się w tej chwili przy najstarszym i najgrubszym drzewie na terenie ścieżki przyrodniczo-leśnej Dolina Szyszyny. Jest to dąb przypułkowy.
Jego imię?
Otóż parę lat temu zostało nazwane imieniem księdza Macieja Sieńki, który tutaj przyjechał razem z osadnikami. Był pierwszym proboszczem tutejszej parafii. był bardzo cenionym człowiekiem, bardzo dobrym, bardzo cenionym i głównie przemieszczał się pieszo. A poza tym był bardzo ciekawą postacią historyczną, brał udział w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Z drugiej strony tego pomnika przyrody, który ma ponad 6 metrów obwodu, jest tablica, która opisuje dokładnie postać księdza Sieńki.
Sieńko był naprawdę cenionym przyrodnikiem i tylko dlatego, nie tylko dlatego, tutaj co kolega mówił Boguś, że w sumie był księdzem i w sumie kochał ludzi, ludzie go kochali, ale z jego kart zapisanych żeśmy się doszukali, że kochał przyrodę, bardzo ją cenił i dbał i chołubił. I to jest bardzo cenne u nas dla leśników, że w sumie to miano jego imieniem, tego dęba, jest czymś pięknym i niezapomnianym.
Tutaj naprzeciwko dębu głazy rozstawiane w takie półkole, czy to coś symbolizuje?
No, legenda głosi, że był to kamienny krąg, gdzie zbierała się starszyzna plemienna i obradowała nad ważnymi sprawami. Myślę, że niech to pozostanie legendą. Jest raczej mało prawdopodobne. Byłyby to jakieś wzmianki udokumentowane. Przebija się jako legenda.
Czy wszystko musi być zapisane?
No nie musi być. No, oczywiście, że nie musi.
Ja słyszałem też podobną tutaj historię. Tu akurat pan leśniczy Bogusław tak trochę daleko wysięgnął. Ja słyszałem, że tutaj była imprezka, była krąg taki fajny. Spotykali się tutaj dworzanie z tego dworku okolicznego i sobie tutaj się bawili, żeby nie wpaść do wody. Tak na poważnie, jest na pewno jakieś to miejsce kultu. W sumie do końca nikt tego nie wie, nie ma zapisków. Ale no, można tutaj siać hipotezę, że no, można, mogło tak być, jak mówimy.
Legend na tym terenie jest bardzo dużo. Można by było sporo opowiadać dotyczących całego terenu leśnictwa. Teren bardzo stary osadniczo. Naprawdę znajdują się tu osady sprzed 1000, 2000, 3000 lat przed naszą erą. Zresztą po sąsiedzku występuje tak zwana kultura białowicka, jedna z najstarszych kultur tutaj na tym terenie. Jest bardzo ciekawie, bogato opisana, przebadana i opisana.
Kiedy usłyszałam po raz pierwszy o leśnych gospodarstwach węglowych, to muszę przyznać szczerze, że miałam bardzo mieszane uczucia, ale okazało się, że właściwie nazwa projektu jest myląca, bo w rzeczywistości leśnicy odkryli, co zrobić, żeby jeszcze bardziej oczyścić powietrze z trującego dwutlenku węgla, którego nadmierna emisja wpływa na zmiany klimatyczne. O tych leśnych gospodarstwach węglowych rozmawiałam z nadleśniczym Piotrem Niemcem i jego zastępcą Dawidem Kłapem z nadleśnictwa Bytnica.
Powiem, że niektóre skojarzenia u niektórych osób dotyczyły budowy kopalni. I leśne gospodarstwa węglowe to jest cykl działań, które ma na celu jak największą absorpcję dwutlenku węgla z powietrza, czyli chodzi, mówiąc krótko, o to, aby powietrze było czystsze i bardziej zdrowsze dla ludzi.
Brama do lasu to jest?
Tak.
Przedzieramy się tutaj przez młode drzewa.
No więc właśnie tutaj mamy do czynienia z tym węglem, który może nie wygląda jak węgiel, ale to jest drzewko dębowe, które powstało z żołędzia, który został tutaj wysiany i on osiągnął rozmiary już prawie 3-metrowe. I teraz pytanie, dlaczego my w ogóle tutaj to wysiewamy? Dlatego, że to jest właśnie ta sama metoda Sobańskiego, która polega na tym, że przyjmujemy założenie, że nie wszystko jeszcze wiemy. Że pomimo rozwoju nauk leśnych, nauk hodowlanych, potrafimy przewidzieć, jaka będzie sytuacja, ale dajmy sobie jeszcze ten margines błędu i dajmy, aby przyroda zdecydowała za nas, co na tej powierzchni powinno rosnąć. Jeszcze 20-30 lat temu na tym siedlisku, na którym w tej chwili się znajdujemy, podobnie jak w sąsiednich tutaj wydzieleniach, posadzilibyśmy tylko sosnę i posadzilibyśmy tylko tą brzozę. I to byłoby nasze zadanie i byśmy starali się, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej z punktu widzenia sztuki leśnej. Natomiast kilka lat temu postanowiliśmy, że wysiejemy dodatkowo te nasiona i zobaczymy, jaki będzie z tego efekt. I tak jak tutaj widać, dosłownie i w przenośni, efekt przerósł nasze oczekiwania, dlatego że ten dąbek jest dwa razy wyższy od tej sosny, która znajduje się. A jeżeli jest wyższy, to znaczy, że on rośnie. A jeżeli rośnie, to on asymiluje dwutlenek węgla z powietrza, bo taka jest tylko formuła. Innej nie może być.
A ten mały dąbek będzie lepiej asymilował niż sosna?
Każdy gatunek na swój sposób asymiluje ten dwutlenek węgla, ale czym więcej tych gatunków, tego węgla w tych drzewkach jest więcej. Także zarówno sosna, jak i brzoza, jak i wszystkie gatunki, które tutaj są, absorbują ten dwutlenek węgla. Natomiast dąb, z racji tego, że masę liściową ma znacznie większą niż brzoza, tego węgla asymiluje więcej.
Natomiast ideą tego wszystkiego jest to, aby wprowadzić taką ilość tych gatunków, które nie będą nawzajem się zwalczać, aby mogły żyć w symbiozie, a dąb z sosną bardzo ładnie się zachowuje. Przez to ta ściągalność na tej powierzchni w porównaniu do typowego takiego młodnika jest zdecydowanie na pewno większa. Są nawet wyliczenia, które mówią o tym, że po 30 latach w skali kraju, a chcę powiedzieć, że takich powierzchni jak tutaj założonych jest w skali kraju na 12 tysięcy hektarach. Przewiduje się, że minimum będzie dodatkowego ściągniętego około 1 000 000 ton dwutlenku węgla dodatkowo z powietrza. W porównaniu do tradycyjnej metody. To jest naprawdę duża ilość.
To obliczone, że w nadleśnictwie Bytnica powinno tego węgla być w granicach 100 tysięcy ton. Czyli to jest prawie 1/10 całego projektu węglowego.
I to wszystko wymyślił leśniczy Sobański?
Całą metodę tak wymyślił pan nadleśniczy Stanisław Sobański. Wymyślił jej założenia, że mówiąc krótko, naśladujmy przyrodę i ulepszajmy, przyspieszajmy jej dzieło. Czyli trudno oczekiwać, żeby w monokulturze sosnowej pojawiły się inne nasiona, aniżeli nasiona sosny. W związku z tym trzeba było pozbierać w tych rejonach, w których te nasiona są, i wysiać i zobaczyć, co będzie.
Każdy z leśników podkreślał to, że tak zwyczajnie po pracy bardzo lubią korzystać z uroku lasu i chodzą na spacery. Tak było również w przypadku nadleśniczego Wiesława Daszkiewicza z Nadleśnictwa Słowa Śląska, z którym także rozmawialiśmy o tym, dlaczego temat wycinki drzew wzbudza sporo kontrowersji, dlaczego właściwie drzewa są potrzebne i te nowe nasadzenia, kiedy wycina się drzewa, które no, w jakiś sposób zagrażają bezpieczeństwu. Nadleśniczy Wiesław Daszkiewicz.
Relaks, zdecydowanie taki spokój ducha. Jest to miejsce, gdzie zazwyczaj nie spotyka się tylu ludzi, co normalnie w miastach, czy na plaży. No po prostu taki odpoczynek od codzienności, od takiego zgiełku, ciągłej pogoni za załatwianiem spraw, za takimi zwykłymi życiowymi historiami. Także w lesie zdecydowanie najlepiej mi się odpoczywa. Najczęściej jeżdżę rowerem po lesie, praktycznie no, 3 razy w tygodniu, może i częściej, spaceruję z psem. Także to jest no, dość taka dla mnie najlepsza forma relaksu, rozrywki. No, bronienie za wszelką cenę drzew uważam jest zbyt radykalnym stanowiskiem. W naszej kulturze, w naszej cywilizacji przyjęte jest, że najwyższym dobrem jest życie, zdrowie, bezpieczeństwo człowieka, również jego potrzeby gospodarcze. I z tego punktu widzenia no nie wszystkie drzewa da się obronić przed wycinką. Ważne jest, żeby w miejsce drzew wyciętych właśnie z tych przyczyn, o których wspomniałem, nasadzać nowe. Sam osobiście sadzę drzewa wokół swojego domu, nawet w przestrzeni tak zwanej publicznej. czynię to za zgodą miejscowego wójta. Niestety nie osiągam zrozumienia wśród sąsiadów. Nawet jest ktoś taki, który mi te drzewa wycina cichaczem pod moją nieobecność, tak, czy w nocy. Nie ma tego zrozumienia takiego w społeczeństwie, że drzewa, zadrzewienia powinny istnieć i że one pełnią bardzo ważną rolę i z punktu widzenia ekologicznego, i krajobrazowego, i nawet też po trosze produkcyjnego, i trzeba je wprowadzać tam, wszędzie, gdzie jest tylko to możliwe. Drzewa są naszym, jak powiedziałem, i przedmiotem troski, i naszym chlebem powszednim. To jest ważne z każdego punktu widzenia. Tu nawet jest trudno wymieniać z jakiego.
Ale gdyby na przykład teraz przed panem siedział ten ktoś, kto te drzewa wycina, to co by pan mu powiedział?
To znaczy mówimy o tych drzewach, które sadzę wokół domu i które ubywają, powiedzmy, w okolicznościach, które temu sprzyjają, czyli cichaczem. No, trudno mi znaleźć taki argument, bo wydają się wszystkie tak oczywiste, że aż przywoływać je tutaj jest trochę trywialne, że tak powiem. No.
Panie Nadleśniczy, to ja panu trochę pomogę. Tak, to ja się wcielę w tego pana. Panie, wyrośnie mi to drzewo, konar mi na łeb spadnie. No i co wtedy?
Argument jest bardzo prosty. Zanim panu to drzewo przestanie przeszkadzać, to pana już nie będzie. A to drzewo zostanie. Dokładnie tak. Przecież ono rośnie mnóstwo lat. Zanim naprawdę komuś zacznie przeszkadzać to, czy zagrażać, to jest nie to już pokolenie, to już następnemu zacznie ewentualnie coś z tego tytułu być dyskomfortem.
Za 20:21 przypominam tylko szybciutko, że po 21:15 audycja powróci z konkursem przyrodniczo-leśnym, do którego już teraz zachęcam. A zachęcam dlatego, że muszą państwo posłuchać nagrań, reportaży, rozmów, bo tam tkwi odpowiedź na pytania, które będę państwu zadawała po 21:00. Ważną kwestią jest plan urządzania lasu. Nie każdy wie, że może legalnie i bez protestów wstrzymać wycinkę drzew zaplanowaną przez leśników. Trzeba się tylko, mówiąc kolokwialnie, wstrzelić w ich plan. O planie opowiadali mi pan Dariusz Miernik i Dariusz Kiewlicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Tak samo można urządzić dom, można urządzić imprezę, prawda? Ale odczarujmy to słowo. Ten plan urządzania lasu określa cyklicznie, mianowicie co 10 lat, zadania dla właściciela lasu.
No to co jest ważne, że na przykład tak się mówi o Stanach Zjednoczonych, że tam panuje wolność, że jak się ma grunt, to na tym gruncie można zrobić wszystko. No to tu jest tak, że mając grunt leśny,
tam jest tak łyso.
Nie można wyciąć tak naprawdę drzewa bez planu urządzania lasu. I on, obchodząc te lasy, stwierdza te potrzeby, gdzie właśnie trzeba dosadzić ten las. Aczkolwiek przez te 10 lat różne inne rzeczy jeszcze się wydarzają w postaci jakichś nieprzewidzianych okoliczności typu klęski żywiołowe czy jakieś szkody spowodowane przez owady, grzyby, różne inne czynniki i wtedy ten gospodarz lasu, ten leśniczy musi reagować na bieżąco. Czyli jakby ten plan też nie jest świętością, że tylko to, co jest w nim zapisane, to można robić, ale w sensie ochrony lasu i wzmacniania jego odporności też należy reagować jakby na bieżąco. Jedna rzecz, jaka jest święta w planie, to jest masa drewna, która jest określona jako maksymalna do wycięcia. Sama konstrukcja planu trwa 3 lata. Rozpoczynamy my jako leśnicy, nadleśnictwo przygotowuje wszystkie założenia do planu, jakie są tylko możliwe. To są założenia planistyczne, czyli plany zagospodarowania przestrzennego przede wszystkim, ale też wszystkie obiekty chronione. Obszary Natura 2000 w tej chwili są ważne, rezerwaty. I wtedy nasz plan jakby jest drugorzędny w stosunku do tych aktów wyższego rzędu.
Co mógłby mieszkaniec danej wioski albo tego terenu wnieść w taki plan?
Może przyjść na posiedzenie Komisji Założeń Planu i Narady Techniczno-Gospodarczej. To są dwie takie komisje oficjalne. Oprócz tego może też uczestniczyć na bieżąco. Nikt mu tego nie zabroni.
A tak się dzieje?
Bardzo rzadko niestety, bo my to wszędzie ogłaszamy. Ogłaszamy to w gazetach. Wisi to na tablicy ogłoszeń w nadleśnictwie. Ten proces jest długi. A zawsze się okazuje, że jakieś pretensje się pojawiają w momencie, gdy plan już jest zatwierdzony przez ministra, albo w momencie, gdy jakiś drzewostan jest użytkowany w postaci czy wieży, czy zrębu, i wtedy się pojawiają pretensje.
Planujemy użytkowanie w sposób zlokalizowany. Są specjalne mapy cięć, na których można dokonać obserwacji, czy w przyszłym dziesięcioleciu, w okresie obowiązywania tego planu, będą następowały jakieś działania związane z użytkowaniem rennym. Możemy sobie zaplanować, powiedziałbym, życie na przyszłe 10 lat, ale rzeczą taką ogólną jest wiedza na temat wieku drzewostanów. Jeżeli drzewostan ma być przeznaczony do tej przemiany pokoleń, on musi osiągnąć określony wiek. W związku z powyższym, jeżeli osiedlimy się przy 50-letnim drzewostanie, mamy pewność, że jeszcze 50 lat on tam będzie rósł. Chyba że jakieś przyczyny klimatyczne w tym przeszkodzą.
Czy ten plan gwarantuje, że nie będziecie żadnych zmian wprowadzać w czasie, kiedy on trwa?
Jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, w zasadzie możemy powiedzieć, że gwarantujemy. Natomiast no niestety, tak jak kolega powiedział, życie w przestrzeni powoduje to, że tą przestrzenią rządzą jednak w większości samorządy. Samorządy tą przestrzeń nadzorują, samorządy tą przestrzeń planują, ale nie tylko samorządy w randze gmin, ale również samorządy w randze województw. One mogą spowodować, że przestrzeń zmieni się bez naszego udziału, również bez udziału leśników.
Specjalnym gościem audycji był także wieloletni dyrektor RDLP w Zielonej Górze, pan Leszek Banach, który obecnie jest nadleśniczym w Nadleśnictwie Lubsko. Pan nadleśniczy ogromną wagę przywiązuje do działań, nie deklaracji, dlatego bardzo dużo mówił o potrzebie segregacji, recyklingowi śmieci. Zapytałam go o ingerencję człowieka w przyrodę. Dlaczego budzi tyle kontrowersji we współczesnym świecie?
Człowiek ma prawo eksploatować przyrodę, ale musi to robić z ogromną rozwagą i dzisiaj przyjmuje się model tak zwanego zrównoważonego sposobu eksploatacji. Czyli no nie przesadzić. No i oczywiście tu jest dyskusja, co to znaczy. Tak? Jedni mówią, że czynić sobie ziemię poddaną, tak, i odczytują to w sposób taki no wprost, a drudzy uważają, że w tym sformułowaniu biblijnym no, tworzy się właśnie wskazówka dla zrównoważonej eksploatacji. Jeśli na przykład eksploatujemy węgiel brunatny, to zrekultywujmy miejsce po eksploatacji. Jeśli eksploatujemy jakieś tam inne złoża naturalne, to starajmy się dokonać rekultywacji. Jeśli dzisiaj mamy wielki problem produkcji śmieci, odpadów, tak, to spójrzmy przychylnym okiem na kraje skandynawskie, które mają wskaźnik 97% recyklingu. I ktoś, kto negatywnie chce odpowiedzieć, to no tak, ale 40% spalają. Dobrze spalają, ale stosują najnowocześniejsze filtry i w centrum miast mają spalarnie śmieci. Patrzmy na dobre wzory. Na przykład sąsiad nasz tutaj, jak sobie siedzimy, wprowadził bardzo restrykcyjne zasady związane z opłatami opakowaniowymi, co wywołuje zmniejszenie ilości odpadów. Produkcja odpadów to jest też eksploatacja środowiska, bo skądś one się tam biorą. W związku z tym wydaje mi się, że jak wszyscy zaczniemy rozumieć, że z przyrody wyszliśmy i bez przyrody nie jesteśmy w stanie funkcjonować, to wolnymi krokami przestaniemy być tacy dolegliwi wobec właśnie otaczającego nas świata. I zapewniam, że leśnicy na pewno nie chcą wyrządzić szkody, funkcjonują w pewnym modelu, bardzo się zmienili przez 20 lat, czy 30 ostatnich. Przecież leśnictwo przed 89 rokiem, wielu leśników zostało karanych za to, że suszkę mieli, tak zwaną, czyli to martwe drzewo. Dzisiaj martwe drzewo jest niezwykle cenne. Mamy wskaźniki zwiększające ilość martwego drzewa, ponieważ na tym drzewie rozwija się bogactwo życia przyrodniczego, tak zwane ksylobionty, czy tam takie różnego rodzaju stworki, pozwijmy to, które żyją na tym drewnie. Tutaj jesteśmy też w miejscu, w którym pozostawiony jest ten surowiec, więc to nasze leśnictwo zbliża się coraz bardziej do natury, ale, jak mówiłem wcześniej, jednym z zadań jest dostawa surowca na rynek, w związku z tym musimy eksploatować zasób przyrodniczy rozważnie.
Przyznam szczerze, że jestem zaskoczona, ponieważ myślałam, że jako dyrektor i zarządzający, czyli kontrolujący, przyjmie pan raczej pogląd, że czyńmy sobie nasz świat poddany i czerpmy z tych zasobów, bo
czerpmy, ale nie maksymalnie. I bez naruszenia łamanie pewnej równowagi z pamięcią, że po nas przyjdą pokolenia i one też powinny czerpać.
A co by pan chciał zmienić w lesie, w polskim lesie? Albo może w społeczeństwie, bo może w lesie nie trzeba już nic zmieniać.
W samym lesie, co bym mógł zmienić? Moim zdaniem zostawiałbym go siłą przyrody i lekkim ingerencją w ramach obowiązującego prawa, że tam ta ręka leśnika trochę coś tam wycięła, coś podkrzesała, coś dosadziła i to będzie pięknie, tak jak tutaj pani widzi, i jodły, i cisy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast społeczeństwo zachęcam do wzrostu wrażliwości na otaczającą nas przyrodę. Zastanawiajmy się, zanim sięgniemy, na przykład, brzydkie słowo, nie czepiajmy się za bardzo leśników, bo oni są naprawdę wyedukowani. Ale w mieście, zanim wytniemy jedno drzewo, to pamiętajmy, że takie dojrzałe drzewo codziennie wprowadza do atmosfery miasta 200 litrów wody. Daje tak cenny cień, czyli obniża temperaturę. Pochłania dwutlenek węgla i to w sposób bardzo poważny. Szczególnie tam, gdzie brak jest tego zasobu przyrodniczego, dbajmy o drzewa, o cień i atmosferę, którą one tworzą. Pamiętajmy też, że jedno drzewo w ciągu doby konsumuje tyle dwutlenku węgla, co 2-3 osoby wydychają. Jak będziemy mieli na działce 10 drzew i 4-osobową rodzinę, to będziemy mieli nadwyżkę produkcji tlenu. To jest taki swoisty patriotyzm przyrodniczy.
A na koniec tej godziny i podsumowania 2018 roku, podsumowania spotkań z leśnikami, to o pasji, historii i drzewach, bo drzewa to tlen, cień, woda, jedzenie i piękno, dlatego trzeba je szanować i pozwalać im żyć. Jak często w rozmowie podkreślał pan Bogusław Schwichtenberg z Nadleśnictwa Krzyskowice, który opowiadał w audycji o pomnikach przyrody. Dzięki jego staraniom drzewa zostały nazwane na cześć poprzedników, którzy tworzyli w lasach historię. Pan Bogusław, nazywany przez znajomych i przyjaciół Bogdanem, jest kopalnią wiedzy historycznej, a jego Izba Pamięci w Guzowie skarbnicą bezcennych pamiątek.
Faktycznie drzewa mogą wiązać się z historią, ponieważ tutaj po krótkim pobycie, po objęciu leśnictwa, zrobiłem sobie taki przegląd leśnictwa pod kątem występowania drzew o cechach pomników przyrody. Wszystkie, które udało mi się znaleźć, a administruję lasami na terenie 3 gmin, gminy Jasień, gminy Żary i gminy Nowogród Bobrzański, złożyłem stosowne wnioski o uznanie tych drzew jako pomniki przyrody. W opisie znajdowały się życiorysy leśników, którzy tutaj po 1945 roku zajmowali się odtwarzaniem lasów po wojnie, po działaniach wojennych, lasów zdewastowanych, lasów postrzelanych, lasów rozkopanych okopami, no i w znacznej mierze spalonych. Lubię historię, tym bardziej chętnie starałem się dokopać, kolokwialnie mówiąc, do nazwisk osób, które tutaj właśnie po wojnie były. Także pewnie spoglądają z góry tam na nas i są wdzięczni, że nie zaprzepaściliśmy ich pracy.
Jesteśmy na miejscu.
Tak.
Czemu nie Dąb Edwards, tylko August?
Czasami istnieją już takie nazwy, więc żeby nie dublować, nadaje się imiona, które wiążą się właśnie z nazwiskiem, a tu nadając imiona, a jako pracownik Nadleśnictwa Krzyskowice od lat 90. korzystałem z danych pracownika kadr nadleśnictwa, który udostępnił mi nazwiska najstarszych leśników. I z tej listy właśnie wybierałem, żeby nie zdublować imion, nadałem po prostu drugim imieniem. Generalnie jest to dąb pana Edwarda Łuty, ostatniego leśniczego, który tutaj był na tej leśniczówce, jak ona jeszcze była budynkiem państwowym. Zapraszam do pani Krystyny pod pomnik przyrody Sosnowa. Widzi pani, jak zamierają? Bo obawiam się, że Krystyna może w ten sposób wyglądać. Proszę spojrzeć. To są skutki susz w lasach. A myślę, że najgorsze przed nami dopiero. Bo w tym roku te drzewostany doznały suszy, natomiast efekty będziemy oglądać, myślę, że przez następne lata. Ale żeby nie odbiegać od tematu, tak jak mówiłem, znajdujemy się przy sośnie, przy drzewie gatunku sosny pospolitej.
Jest piękna. Pierwszy raz widzę tak piękną sosnę.
Tak. Tą sosnę nazwałem imieniem, tak jak wspominałem wcześniej, pani Krystyny Bełzeckiej, wieloletniej pracownicy Nadleśnictwa Krzyskowice.
A dlaczego akurat pani Krystyna została tak upamiętniona?
Była jedną z najdłużej pracujących, a był to czas, okres roku 2000, także no była jedną z kandydatek, mieszkała tutaj na terenie Krzyskowic. No i akurat przypadło na panią Krystynę. Też oznaczona przez Fundację Natura Polska, która miała swój udział w opisywaniu i oznaczaniu trwałym w terenie pomników przyrody znajdujących się na naszym terenie. Jest ona reprezentantką wszystkich pań, które pracują w administracji i w lasach państwowych. Jest to niejako tak przedstawicielka tych wszystkich pań zatrudnionych w lasach.
Sponsorem audycji są Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.